Cześć, witajcie w Można Zwariować. Dzisiaj porozmawiamy trochę bardziej o naszych doświadczeniach, a konkretnie o tym, skąd wiedzieć, że jest się przepracowanym albo przytłoczonym.
Dzisiaj też zaczynamy z małym ogłoszeniem reorganizacyjnym.
Parafialnym.
A mianowicie od teraz do końca sezonu podcast Można Zwariować będzie wychodził co 2 tygodnie. Nie tak jak do tej pory co tydzień. Właśnie ze względu na to, o czym dzisiaj Wam opowiemy.
Tak, mamy nadzieję, że będziecie dla nas wyrozumiali, bo mimo naszych szczerych chęci nie jesteśmy w stanie ogarniać tak wielu rzeczy naraz, szczególnie, że szykujemy dla Was kampanię Można Zwariować, która mam nadzieję, że też Was miło zaskoczy. No i może jeśli uda nam się nagrać jakieś dodatkowe odcinki, to też je puścimy, a w tych tygodniach przerwy będziemy Wam wrzucać wybrane przez nas odcinki z pierwszego sezonu na przykład, albo drugiego, takie, które uważamy, że warto sobie powtórzyć, albo dla tych, którzy jeszcze nie dokopali się tak daleko, to właśnie taka selekcja odcinków.
Właściwie cały odcinek dzisiaj będzie o tym, jak się czujemy i co z tym zrobić, no ale powiedzenie, z czym zaczynasz tak na początek.
Dzisiaj zaczynam z taką właśnie chyba już nadzieją, że ten luty chciałabym, żeby trochę inaczej wyglądał niż styczeń, bo tak sobie żartobliwie mówiłam, że styczeń to był właśnie taki miesiąc testowy tego roku i że w sumie to się nie liczy. Ale jak sobie pomyślałam, że jednak przez cały miesiąc jeden z 12, które dał nam, mam nadzieję, że da nam los, nic nie zrobiłam w zasadzie, to trochę się przeraziłam i też właśnie o tym dzisiaj opowiem. A ty z czym zaczynasz?
Ja ostatnio czuję się tak dosyć niestabilnie, bo raz się czuję źle, a raz potem się czuję dobrze, a raz potem znowu się czuję źle i pomyślałam, że jeśli robiłybyśmy jakiś merch. Wiesz, jak ludzie mówią, jestem tolerancyjny jak mogę, a nie są w ogóle tolerancyjni, to myślę, że jakbyśmy robiły jakiś merch, to by były rzeczy z napisem, jestem stabilna jak mogę.
Całkiem dobry catchphrase.
No więc tak się czuję. Ostatnio, stabilna jak mogę.
Okej. Okay. Dziękujemy jeszcze naszym patronom i patronkom. Dołączyło ostatnio do nas kilka osób. Dziękujemy Wam, że jesteście i że chcecie nas wspierać. Jeśli macie ochotę dołączyć do naszego grona, to link do naszego Patronite znajdziecie w opisie. I co miesiąc wysyłamy Wam fajny newsletter.
Zapraszamy Was też na grupę na Facebooku. Można zwariować społeczność. Wszystkie ciekawostki, pytania, zagadnienia i oczywiście świetne towarzystwo.
Tak. Ostatnio właśnie zadzwoniłam do Cleo z tą w sumie już z gotową decyzją, rozwiązaniem mojego problemu.
Właściwie to nie było tak. Najpierw mi napisałaś, musimy porozmawiać.
Tak, zrobiłam po prostu ten suspense. No bo jak inaczej to powiedzieć, jeśli po prostu potrzebuję z kimś porozmawiać, a nie wysyłać mu wiadomości. Ale faktycznie miałam taki moment wglądu i zauważyłam kilka rzeczy, które mnie trochę zaniepokoiły. Przede wszystkim coś, co naprawdę nie zdarzyło mi się nigdy na taką skalę, a co było do przewidzenia, bo piszę książkę i wow, to będzie zaskoczenie dla wszystkich, ale zaczęłam strasznie prokrastynować. I wiecie, jak już się przeczytało kilka artykułów i książek na temat prokrastynacji i posłuchało 3 podcastów na ten temat i nagrało swój podcast...
To wiesz, że coś się dzieje.
Tak, to już jakby wiem, że to nie jest tak po prostu, że nie mam czasu albo że mi się nie chce. Wiem, że to jest jakiś głębszy mechanizm. Ale faktycznie tak trochę jakby zaobserwowałam takie zachowania, które miały na celu zapchać sobie ten czas wolny, który najpierw sobie właśnie zorganizowałam, żeby mieć przestrzeń na pisanie, takie 2 dni w tygodniu. No i potem zaczęłam na przykład umawiać się do fryzjera, umawiać się na tatuaż, sprzątać, gotować, wiecie, no te wszystkie rzeczy, które robimy prokrastynując, ale też zaczęłam się łapać na tym, że kompulsywnie kupuję jakieś rzeczy na Vinted, które no, nie są jakieś bardzo drogie i na szczęście nie straciłam tam mojej fortuny, ale nawet jakieś takie głupoty, typu, nie wiem, palety do cieni. Pierwszy raz w życiu kupiłam paletę do cieni, do oczu. W ogóle się prawie nie maluję, więc nie wiem, co mi strzeliło do głowy. Albo obudowy na telefon, które też jakby no, nie są jakąś pierwszą moją potrzebą w tym momencie. No i oczywiście też to, o czym mówiłam w odcinku o social mediach, czyli byłam z siebie taka dumna przecież, że ja to tak ograniczam te social media i że mam tylko na iPadzie włączone, w sensie mam tylko na iPadzie aplikację zainstalowaną. Natomiast no, tam przychodzą te mądre podsumowania raz w tygodniu, ile się spędza czasu przed ekranem. No i okazało się, że spędzam na Instagramie 2,5 godziny dziennie, mimo że nie postuję właśnie jakoś dużo i to jest po prostu scrollowanie i jeszcze te pieprzone rolki, które po prostu właśnie ten mechanizm, gdzie mogę sobie przewijać je i czasem wyskoczy coś głupiego, czasem coś śmiesznego. W ogóle wszystkie storiesy, wszystkie dramy, imby, tu jakieś sukienki znowu nieszyte w Polsce, o nie, jak to możliwe, tutaj jakieś, nie wiem, para w Ordo Iuris. Wszystko było ważniejsze niż to, żeby usiąść na dupie i zacząć pisać, bo no, nie mogę też powiedzieć, że nie zrobiłam nic kompletnie w stronę tego projektu, bo dużo też czytałam, ale to nie były takie rzeczy stricte, które mogę przepisać na tą książkę, tylko bardziej takie, o no to przeczytam tą książkę i będę wiedziała, o czym ona jest i może coś mi się z tego przyda. No i wiecie, to czytanie to też nie jest tak, że 100% się potrafię na nim skupić, więc to był naprawdę ciężki miesiąc psychicznie.
A w którym momencie się zorientowałaś, że to już jest jakiś taki moment przeciążenia, w którym musisz zareagować, no bo tak jak mówisz, to nie były rzeczy, które, wiesz, wydarzyły się w ciągu jednego dnia, tylko jakoś sobie tam narastały i to było jakoś dużo zachowań dosyć.
Tak, no i chyba dopiero uświadomiłam sobie to, kiedy minął cały miesiąc, w którym miałam właśnie specjalnie jakby wyczyszczony grafik przez 2 dni, żeby móc nic innego nie robić, żeby nic innego mnie nie rozpraszało. Plus też mam jakby w tygodniu po prostu takie dość duże luki pomiędzy na przykład pacjentami, żeby móc coś porobić. No i zorientowałam się, że ten cały miesiąc minął, a tych słów w moim pliku o nazwie książka mało przybyło. I to był chyba ten moment, gdzie zorientowałam się, że no coś jest nie tak. I to był właśnie ten moment, w którym zorientowałam się, że zaczęłam robić dziwne rzeczy, tak te, o których powiedziałam. Też zaniedbałam jakieś tam swoje rutyny i właśnie takie nawyki zdrowe, które miałam, o których też rozmawiałyśmy kiedyś w podcaście, no bo no wiadomo, komu by się chciało wychodzić na poranne spacery, jak i tak jest pochmurno i w ogóle pada albo deszcz, albo śnieg. No i dużo rzeczy, chyba jedyną rzeczą, którą jakimś cudem nie udało mi się utrzymać, to praktyka jogi, za co jestem sobie wdzięczna. Jeśli już mam być za coś. Ale no, głównie ten mechanizm prokrastynacji wydaje mi się taki tutaj chyba najważniejszy, bo no, ja jestem osobą, która na 4. roku studiów zaczęła swoje badania do magisterki, a na 5. roku, już chyba w październiku, zaczęłam ją pisać, więc to w ogóle nie było mi... Znaczy jasne, prokrastynowałam zawsze jakieś małe zadania czy takie rzeczy, ale jestem raczej z tych osób, które lubią mieć kontrolę nad tym, co robią i zawsze wolałam sobie tak to zorganizować, żeby mieć nawet jakieś kilka dni przed terminem coś skończone. Naprawdę bardzo rzadko zarywałam nocki, pisałam coś na ostatnią chwilę, czy to na studiach, czy to, nie wiem, w pracy. I to po prostu chyba jeszcze bardziej mnie zszokowało, że zostały mi 2 miesiące teoretycznie do oddania książki, a ja chyba nawet nie jestem w jej połowie. Więc no to też było taki wake up call.
A co myślisz, że się najbardziej przyłożyło do takiego stanu rzeczy? Czy to, że wzięłaś na siebie za dużo obowiązków i mimo, że starałaś się gospodarować tymczasem racjonalnie, to jednak miałaś takie poczucie, że no w sumie masz te 2 dni na to, ale możesz pójść, no tak jak mówiłaś, możesz pójść jeszcze do radia porozmawiać, możesz jeszcze pójść gdzieś, możesz jeszcze coś zrobić i starałaś się za dużo rzeczy wkomponować w ten grafik, czy bardziej ta prokrastynacja i odkładanie robienia rzeczy? Dlatego, że no właśnie głównie z tego powodu teraz ograniczamy nagrywanie, no nie? Czyli odejmujemy trochę z tych twoich obowiązków.
Tak, no na pewno dużo rzeczy się nawarstwiło i moja uwaga jest bardzo rozproszona na jedną moją pracę, drugą, w sensie podcast też już trochę traktuję jak pracę, ale też jakieś dodatkowe projekty, które się pojawiają, które po prostu no, dają mi wynagrodzenie, więc no, nie mogę zupełnie się wyłączyć z życia i żyć z zaliczki na książkę przez pół roku czy więcej. I chyba po prostu to też takie uczucie trochę lęku, właśnie, że jeśli bym się miała wyłączyć zupełnie z Instagrama i z jakichś dodatkowych właśnie występów i projektów typu właśnie, nie wiem, wzięcie udziału w jakiejś tam podcaście gościnnie, to chyba trochę taki właśnie lęk przed tym, że zostanę jakoś zapomniana, pominięta, że jakoś w ogóle stracę na tej uwadze, którą dostaję od 2 lat już ponad. I to jest takie właśnie FOMO trochę, nie? Czyli ten fear of missing out, że co się stanie, kiedy po prostu wyłączę się z wszystkiego i skupię się tylko na książce. Że jakoś, nie wiem, stracę to, co udało mi się zbudować, jakąś pozycję, jakkolwiek to brzmi. I wiesz, to są trochę takie rzeczy, które są na pograniczu moich wartości i które wolałabym przemilczeć i gdzieś zdusić i nie przyznawać się do nich, ale jednak to się gdzieś pojawia i ja przynajmniej tak rozumiem trochę ten mechanizm.
No ale to też jest taki dosyć logiczny cykl. On jest bardzo widoczny na przykład w pracy modelki, że wypadniesz na chwilę z obiegu i bardzo ciężko jest wrócić do tego samego miejsca. Jest to prawie niemożliwe, dlatego że w obecnych czasach jest tyle chętnych na to samo miejsce, gotowych zrobić to samo co ty albo i więcej, że robienie sobie takiej przerwy na pewno wydaje się bardzo ryzykownym ruchem.
Mm-hmm. Tak, ale jeszcze jest we mnie ten drugi wilk, bo pomyślałam sobie w którymś momencie, że no dobra, to jak jestem tak trochę do tyłu z tą książką, to może teraz powinnam zacząć zarywać nocki i po prostu pisać ją w każdym wolnym momencie, no ale właśnie tutaj jest sęk w tym, że jakoś nie mam tej ogromnej motywacji, żeby tego zrobić, że trochę jest tak, że przez na przykład cały dzień mogę trochę zwlekać i robić jakieś inne rzeczy typu właśnie ambitny obiad czy nie wiem, sprzątanie generalne mieszkania, a jak już przychodzi ta godzina 17, to już mam takie poczucie, że czy tam nie wiem, 18, to mam takie poczucie, że no teraz to już tylko włączyć serial, poleżeć na kanapie pod kocykiem z herbatką i no cóż, no jutro spróbuję jeszcze raz. No i tylko, że to się cały czas nie udawało, nie? Przez w sumie od świąt to ten kryzys się jakoś tak zaczął i no i też taki właśnie lęk, że to może ja jestem leniwa i może ja w ogóle nie potrafię napisać tej książki, że może ja po prostu to będzie wielka porażka i będę musiała wszystko odwołać, nie? I ten lęk jakby był jakoś no trochę irracjonalny, no bo jakby wiem, że potrafię to zrobić, wiem, że mogę to zrobić, ale z drugiej strony tak, żeby sobie czasami dopiec, to jest bardzo dobra wymówka. Takie właśnie, to jest bardzo dobre wytłumaczenie, którym mogłabym sobie jakoś dopiec w momencie, kiedy nie czuję się pewna siebie. Kumasz? Czyli trochę taki negative self-talk.
Ja w grudniu, kiedy nagrywałyśmy rewelacyjny grudzień, grudniu i listopadzie, mówiłam o tym chyba w podcaście w kontekście takiego mema, który widziałam na temat dopingu na olimpiadzie. Jakoś parafrazując, chodziło o to, że dobra, może zrobimy taką olimpiadę, w której pozwolimy wszystkim brać tyle dopingu, ile chcą i fuck it, let's see how high human can really jump. I takie trochę miałam uczucie wobec siebie w listopadzie i w grudniu, kiedy wzięłam na siebie takie ilości rzeczy, że nie do przerobienia przez jedną osobę.
Czyli twój startup, fundacja, praca modelki, coś jeszcze?
Raz na jakiś czas robię sobie listę, która się nazywa rzeczy, które robię teraz, mhm. żeby nie zapomnieć o tym. No i zazwyczaj to jest tak z 5, no raczej tak bardziej 7 rzeczy, które...
Mhm. W sensie takich obszarów, tak?
Takich obszarów, którymi muszę na bieżąco nawigować i w których muszę być aktywna. W sensie muszę, no chcę, bo sama sobie to wszystko przecież wymyśliłam, ale w których muszę być aktywna i poświęcać im uwagę. I w grudniu akurat nałożyło się to wszystko na siebie razem. I do tej pory w mojej przeszłości było tak, że na przykład w jednym czasie robiłam pracę modelki taką intensywną, bo związaną z pokazami podczas Fashion Weeków Fashion Week to jest tydzień mody, tylko to tak naprawdę są 2 miesiące mody, dlatego że ten każdy tydzień jest w jednym mieście z 4 miast. Do tego masz jeszcze 2 tygodnie, czy tam parę tygodni wcześniej castingi w Nowym Jorku, później jeszcze coś później, bo jeden się przedłuża, drugi się skróca, później musisz zawsze gdzieś lecieć. I miałam taki intensywny czas pracy modelki, jednocześnie robiłam studia, a zimowa sesja na studiach pokrywa się 1 do 1 z Fashion Weekiem, więc często było tak, że schodziłam z wybiegu Marka Jacobsa, a już czekał na mnie mój chłopak z walizką w samochodzie, jechaliśmy prosto na lotnisko, ja leciałam do szkoły, robiłam 7 egzaminów i potem prosto ze szkoły leciałam do Londynu i otwieram kolejny pokaz. I są takie momenty właśnie takiego, że jakoś tak nakładają mi się te rzeczy i wszystkie chcę zrobić. I jeśli chodzi też o dwubiegunówkę, to to jest o tyle niebezpieczne, że w dwubiegunówce epizody mogą wywołać takie właśnie wyrzuty adrenaliny. Więc można to sobie trochę tak sztucznie wyhodować, bo jeśli masz dużą intensywność pracy, mało śpisz, cały czas masz wysoką adrenalinę, to w moim przypadku to był bardzo prosty sposób na szybką hipomanię. I niejednokrotnie tak się też zdarzyło. A to jest bardzo obciążający taki stan i dosyć to jest nieodpowiedzialne.
Ale to znaczy, że też wtedy po tej hipomanii przychodzi właśnie depresja?
No dokładnie. Zawsze przychodzi po tym jakiś gorszy czas, dlatego to jest nieodpowiedzialne. Gdyby po prostu dało się tak wywołać taką hipomanię, kiedy masz więcej rzeczy, no to by było jakieś takie turbo doładowanie chwilowe i to by było super.
Myślę, że jest na to rozwiązanie, tylko nie jest do końca legalne. Znaczy nie jest w ogóle legalne, może tak powiem.
No więc szybko później się zorientowałam, że to nie jest na dłuższą metę do utrzymania. I mimo, że zdarzają mi się takie momenty, czy miesiące, czy tygodnie, to ogólnie staram się bardzo pielęgnować jednak tę rutynę. I to, o czym rozmawiałyśmy, o rutynie i o rytuałach, czyli takich rzeczach, które cię zahaczają w rzeczywistości. I w takich momentach, kiedy masz tyle przeciążenia, mega trudno jest to utrzymać. Strasznie trudno, nie? To jest pierwsze coś, co wyłączasz.
To prawda. Tak, szczególnie kiedy masz właśnie taką trochę iluzję, że ten czas jest taki cenny i musisz go dobrze wykorzystać i... Nawet jeśli, nie wiem, przez parę dni po prostu zapomnisz albo właśnie nie jesteś w tym rytmie, to później już jest takie poczucie, że nie będę tracił na tym czasu, na tą 15-minutową medytację, bo przecież muszę jeszcze zrobić to i to rano, nie? Więc
tak, dokładnie.
Bardzo szybko ode mnie też odleciały te wszystkie miłe rytuały. Poza piciem wody, to zawsze ze mną jest.
No ale właśnie, no to jest przecież raptem jakieś... Zawsze tu 5 minut, tu 5 minut, a jeśli prokrastynujesz przez 10 godzin, to te 5 minut nic nie robi, ale to jest chyba bardziej takie nastawienie i to jak podchodzisz do tego, nie?
Tak, no na pewno to 15 minut medytacji byłoby fajniejsze niż 2 godziny siedzenia na Instagramie i oglądaniu stories i rolek. No właśnie, tylko że też to, o czym ty mówisz, czyli ten twój okres w listopadzie, grudniu, tak naprawdę nie był też skupiony chyba aż tak na jakichś podróżach i pracy modelki, tylko siedzeniu przed komputerem i naparzaniu właśnie jakichś tam komputerowych rzeczy, nie? I pamiętam też, jak mówiłaś o tym, jak to cię męczy i jak bolą cię oczy i że właśnie trudno ci się wysypiać i to się też zbiegło z czasem, że dużo nagrywałyśmy takich właśnie odcinków same, czyli które wymagały większego przygotowania i też siedzenia przed komputerem po raz kolejny. Chcesz jakoś powiedzieć, jak ty z tego wyszłaś, albo właśnie w którym momencie sobie uświadomiłaś, że to może być za dużo?
Nie, po prostu skończyły się rzeczy.
Okej. Okay.
Nie było żadnego takiego momentu, w którym pomyślałam sobie, że to może być za dużo, tylko po prostu, że muszę dokończyć to, co robię i jak to dokończę, to będą święta. Więc będzie taka naturalna przerwa i tak, w której nie wypada napisać do kogoś maila albo coś. Ale wtedy też w startupie umówiliśmy się, że robimy sobie taką przerwę 2 tygodnie bez robienia czegokolwiek. Wiesz, bo to no też tak. jest bardzo prosta droga do wypalenia, do takiego poczucia, że w kółko coś robisz i robisz i to nie ma końca i tak dalej. A te 2 miesiące wcześniej były super intensywne i ogromnie dużo pracy wymagały. I zaproponowałam, żebyśmy przez 2 tygodnie te świąt i Nowego Roku po prostu nie siadali do niczego. Znaczy, może jeśli ktoś ma ochotę coś tam spróbować, coś zrobić czy coś takiego, no to okej. Ale że zakładamy, że robimy sobie taką przerwę, takie wakacje. Wydaje mi się, że ja zawsze trochę nie doceniałam wakacji i robienia sobie przerwy. I większość mojego życia wyglądała tak, że no ja od 15 roku życia non-stop pracuję. I przez pierwsze, nie wiem, 4 lata nie miałam żadnej przerwy. Takiej, że na przykład na wakacje. Bo nawet nie myślałam o tym. Też lubiłam to, co robiłam i wszystko było dla mnie ciekawe. Więc jak robiłam przerwę na wakacje, to było na przykład na 3 miesiące, żeby zrobić wycieczkę przez Stany. Że już wolałam na przykład pracować przez 4 lata super intensywnie i potem zrobić jakąś taką dłuższą przerwę i właśnie mieć ten odpoczynek i czas na robienie takich rzeczy, jak chcę. Bo wiesz, takie wakacje, tydzień czy 2 tygodnie, wydawały mi się takie, że no gdzieś ledwo zdążysz wyjechać, już musisz wracać, też wiesz, że dużo jest takich elementów, które są niepotrzebnie, takie wydawały mi się obciążające. Ja i tak podróżowałam cały czas, byłam non-stop w samolocie, więc lecieć jeszcze gdzieś tym samolotem na wakacje i mieszkać w hotelach, których już miałam tak dosyć, bo byłam w nich cały czas, no to nie wydawało się jak wakacje, tylko bardziej jak praca. I wakacjami było dla mnie w pewnym momencie bycie w domu, w końcu.
Mhm.
I spanie w swoim własnym łóżku. Albo pogłaskanie swojego własnego psa albo kota. Więc miałam takie do tego bardziej podejście. Natomiast w zeszłym roku przemyślałam to na taki inny sposób. I zdecydowałam, że jednak dobrze jest sobie robić taki na przykład tydzień przerwy, żeby wyjechać gdzieś na tydzień, dlatego że po pierwsze, to strasznie przedłuża życie. Wiesz, jeśli wychodzisz z takiej swojej rutyny i codzienności i nawet jedziesz czy lecisz gdzieś na tydzień do jakiegoś innego otoczenia, to przez to, że masz te wszystkie nowe rzeczy, od tego jak, nie wiem, jak zrobić kawę w tym nowym miejscu, po to, że jak wychodzisz z mieszkania, to nie idziesz tak zupełnie na pamięć, bo już wszystko pamiętasz i nawet się nie orientujesz, tylko właśnie musisz trochę wyostrzyć swoje zmysły i zaobserwować dużo rzeczy. I przez to, że patrzysz na wszystko tak bardziej dokładnie, to nagle z tego tygodnia robi się pół roku, bo wszystko jest nowe. Nie wiem, czy ty też takie masz uczucie? Ja mam wrażenie, że zawsze jak masz jakieś nowe rzeczy, to nagle się orientujesz, wow, to ten tydzień to było pół roku. Jestem przekonana, ale tak nie było, bo to był tylko tydzień.
Ja tak miałam te wakacje właśnie, na których byłam w zeszłym roku, na których też dużo zmieniałam miejsce pobytu, noclegu i tak dalej. O matko, nawet nie potrafię teraz policzyć, ale chyba ze 4 różne miejsca to były? Minimum, w tym jedno pole namiotowe, przez 2 tygodnie. Ale no też dużo podróżowaliśmy po prostu pomiędzy jakimiś tam miasteczkami i nawet jak wracaliśmy w jedno miejsce spać, to codziennie byliśmy gdzieś indziej. I to właśnie też dało mi takie poczucie, że jakby ten czas się mega wydłużył. I nawet moi znajomi mówili, że Ania, ty już jesteś tam chyba miesiąc. Nie, przecież wzięłam urlop na 2 tygodnie. Dajcie spokój. No i super właśnie jest to właśnie w takich wakacjach, że też no nie jest to tylko taka sielskość, tylko że dzieją się jakieś problemy, które trzeba natychmiast rozwiązać, bo nagle coś nie idzie zgodnie z planem i musisz szybko właśnie główkować, co tutaj zrobić, jak naprawić tę sytuację i to jest super i też myślę, że dużo mniej nudne niż po prostu leżenie na jakimś leżaku. Ale też rozumiem, że inni mogą mieć takie potrzeby. Ja takich nie mam.
Niesamowite. Po 1,5 roku podcastu odkryłyśmy to, co wszystkie korporacje odkryły już dawno, czyli że trzeba pracownikom dawać 2 tygodnie urlopu. Gratulacje.
Tak, to dobre postanowienie na nowy rok. Jeszcze nie jest za późno, żeby je zrobić. No ale wracając trochę do naszego tematu bycia przytłoczonym, przepracowanym, jakkolwiek to nazwijmy. Myślę, że tak już bardziej ogólnie mówiąc, bo może w ogóle to trochę zakrawa o taki temat wypalenia zawodowego, które też w nowej klasyfikacji ICD-11 jest bardziej zaznaczone. Nie sprawdziłam tego, szczerze mówiąc, ale w sensie nie sprawdziłam tego przed nagraniem, ale widziałam jakieś posty na Instagramie, w których właśnie się tam o tym mówiło, że warto zacząć traktować to po prostu bardziej na serio, mimo że to nie jest zaburzenie psychiczne, ale jednak jest podstawą do właśnie wystawienia dłuższego zwolnienia lekarskiego.
Tak, ja też ostatnio miałam do czynienia z osobami, które dostawały L4 właśnie na wypalenie. Mhm.
No właśnie, więc myślę, że takimi też sygnałami takiego wypalenia może być, to mogą być trochę podobne do depresji sygnały, typu właśnie trudności ze snem, z brakiem energii, z jakimś obniżonym nastrojem, czy właśnie takim brakiem motywacji, nie? Na szczęście jeszcze nie mam uczucia wypalenia, ale właśnie mam takie uczucie, że chwyciłam 100 srok za ogon i nie mogę poświęcić na tyle czasu na przykład na, wiesz, czytanie jakichś podręczników do terapii i zajmowanie się w bardziej kreatywny sposób jakimiś bieżącymi przypadkami u moich pacjentów, pacjentek. Tylko na przykład muszę czytać tą literaturę na temat emocji do książki, nie? I to trochę gdzieś też na moją ambicję wjeżdża, że to wcale teraz nie jesteś dobrą terapeutką, no bo w ogóle się nie przykładasz tutaj do tego. No cóż, no...
No dobra, to jak to teraz naprawić? Jaka jest twoja strategia, żeby to naprawić? Jakie są takie, wiesz, ogólnie dobre strategie, dobre praktyki, żeby się wydostać z takiego impasu?
Moja strategia jest taka, że mam 2 dni w tygodniu, które... No dobra, już mam ten tatuaż umówiony na jeden piątek, no ale już nie mogę tego odwołać, bo straciłabym zaliczkę.
Impulsywny tatuaż?
To nie była impulsywna decyzja, przemyślałam ją przez tydzień, więc tak.
Nie, no to spokojnie. Mogłabyś się zdecydować też na dziecko.
Spokojnie. Natomiast mam te dni, które są już taką świętością w moim kalendarzu i nic nowego tam nie będę wpisywać. Typu ktoś mnie poprosi, żeby przyjść do radia, o czymś pogadać, to powiem nie, chyba że zapłacicie mi bardzo dużo pieniędzy.
Szykujcie swoje portfele radia.
Nie no, żartuję. Oczywiście radia zazwyczaj nie płacą za wystąpienie, chyba że jest to jakoś sponsorowana rzecz przez jakiegoś zewnętrznego sponsora. To ma też związek z w ogóle kwestią asertywności, bo łatwiej jest mi odmówić rzeczy, na której mi jakoś nie zależy, a trudniej mi jest odmówić czegoś, co albo przyniesie mi po prostu jakąś korzyść finansową, albo przyniesie mi blichtr, sławę i moment, no zaistnienia gdzieś, nie? Co prawda ostatnio miałam taką śmieszną sytuację, że właśnie dostałam zaproszenie do radia, możecie się domyślić jakiego, bo byłam w jednym w styczniu. I nie dość, że poświęciłam swój czas na dojechanie tam i wiecie, jakieś gadki, szmatki, test COVID przed, bla, bla, bla. To jeszcze w dosłownie momencie, kiedy miałam wyjechać, zaczęła się jakaś śnieżyca w Warszawie, więc musiałam wziąć taksówkę, która była droga, bo była śnieżyca nagle w Warszawie przez dosłownie 10 minut. Jak już tam dojechałam, to nie było. No i jeszcze przekręcili moje nazwisko w ramówce. Nie padło też nigdzie, że jestem autorką podcastu czy profilu na Instagramie, więc sobie to była żadna reklama dla mnie, a dość spora inwestycja czasu, bo po prostu dla mnie takie wyjście do radia to nie jest tak, że wracam i mogę siadać do biurka i zacząć coś pisać, czytać, tylko czułam się autentycznie tak pobudzona i przebodźcowana, że potrzebowałam tego całego dnia, żeby dojść do siebie, bo musiałam wejść w rolę gadatliwej i sympatycznej. Oczywiście ja zawsze jestem sympatyczna, ale no wiesz, inaczej to jest, jak musisz na kimś robić wrażenie, że jestem elokwentna i oczytana i tak dalej i jeszcze być miła dla wszystkich osób, które tam spotykam.
Wiem, jest taki mem z Benem Affleckiem, który stoi z papierosem podpisany "Me after hours of being super kind and bubbly".
Ja znam tą wersję "Me after spending 2 hours with my family", ale myślę, że to i to jest adekwatne.
Same.
No więc to jest po prostu też bardzo wyczerpujące, kiedy na co dzień pracuję będąc jeden na jeden z kimś, albo z pacjentem, pacjentką, albo właśnie z tobą nagrywając ten podcast. A jeśli nagle wchodzę w jakąś grupę ludzi i tam się dużo dzieje, bo wszystko jest, wiesz, na godzinę i coś tam, i nagrywanie, to mnie tak męczy. W sensie jakby to nie jest tak, że mnie to zawsze męczyło, tylko w momencie, kiedy moje życie jest takie super spokojne i w większości siedzę w domu, ewentualnie sobie potuptam do gabinetu i tam spotkam się z jedną osobą, to nagle bycie w jakiejś takiej sytuacji, w której są jeszcze, jest 5 osób i jest hałas i głośno, to już... No, to już jest za dużo dla mojego układu nerwowego.
Welcome to my life. Jeszcze jak jesteś modelką, to bardzo często jest tak, że od 2 do 6 osób dotyka cię naraz. Tak, no. Jedna osoba ci robi makijaż, druga osoba ci robi włosy, albo jak zakładają perukę, to na przykład na 3 osoby. Ktoś ci maluje paznokcie u rąk, ktoś ci maluje paznokcie u stóp i jeszcze za moment ktoś zaczyna ci na ciebie zakładać spodnie, bo już musisz wychodzić na wybieg. I ktoś cię łapie za rękę, bo cię musi pociągnąć, żebyś wyszła na wybieg, a ty jeszcze jesteś w ogóle nieubrana.
Jak to wytrzymujesz?
No, więc I feel you. Jestem bardzo zadedykowana.
Wow. Szapoba. To myślę, że też jest u mnie efekt trochę właśnie tej zmiany stylu życia i pracy, chociaż pamiętam, jak pracowałam na przykład na oddziale, znaczy jak byłam na stażu na oddziale dziennym, to byłam tym tak bardzo podekscytowana i tak bardzo mi się tam podobało i w ogóle ta atmosfera jakby wśród zespołu też była bardzo fajna i w ogóle mnie nie męczyło to, że jestem w grupie wielu ludzi i wracałam do domu, jeszcze miałam dużo siły, żeby robić inne rzeczy, bo oddział zamykał się tam o 14, więc no jeszcze miałam pół dnia dla siebie. Natomiast już w momencie, kiedy pracowałam, dojeżdżając przez 1,5 godziny pociągiem, szczególnie właśnie te zimowe wieczory, gdzie po prostu pociąg jest oświetlony jak rzeźnia i te niebieskie światła i hałas, przeraźliwy hałas, jeszcze potem przesiadka do metra, no to jest jeden z najgorszych takich etapów mojego życia, w sensie tak właśnie pod takim kątem, nie wiem jak to nazwać, nerwowym, czy jakby to jak moje ciało się czuło przebodźcowane, nigdy tak nie miałam później ani wcześniej. Nie polecam.
No dobra, no to teraz już wiecie, że będziemy się słyszeć co 2 tygodnie z powtórkami co te inne tygodnie.
Tak, mamy nadzieję, że ten odcinek, mimo że nie był jakiś super merytoryczny, to może skłoni was do refleksji, albo może będziecie się mogli utożsamić z czymś.
Czy nie macie za dużo na głowie.
Tak, ja też teraz trochę poczułam się jak taki właśnie szef, co bez butów chodzi, bo no bo wiecie, jakby me as a therapist mówię dokładnie to, ale...
Kto jak kto, ale ty powinnaś najbardziej o siebie dbać. Ale to chyba jest bardzo powszechna rzecz, że terapeuci są totalnie przeciążeni i nie dbają o siebie, a sprzedają te wszystkie praktyki swoim pacjentom.
No, dokładnie. Ja u dermatologa w październiku. Może jest jakiś stres w pani życiu? Stres? Co ty wiesz o stresie, kobieto? No cóż, 6 miesięcy później AZS ma się bardzo dobrze u mnie i nie jestem w stanie niczym go wyleczyć, więc może w końcu jak trochę mniej zacznie się dziać. Okej, to trzymajcie się.
Trzymajcie się i do usłyszenia niedługo.
Pa!